Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Solowski, dzień dobry, Miejskie Sprawy, zaczynamy. Robert Tanacki, Klub Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry.
I to tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy skład. Dodam i uzupełnię, abyście państwo mieli pewien obraz. Wystosowaliśmy też zaproszenie do klubu Kocham Gorzów bez odzewu. Z klubu Platformy Obywatelskiej desygnowana do dzisiejszego programu była Halina Kłonicka, jak państwo słyszycie, nieobecna. Zatem dzisiaj w dwójkę, panowie. Zaczynamy od tematu szkoły podstawowej numer 20. Projekt budowy budynku już jest, ale brakuje pieniędzy i wykonawcy, tak w telegraficznym skrócie. Drugi przetarg na jego wyłonienie zakończył się fiaskiem. Do kolejnego miasto chce dołożyć 2 miliony złotych. Czy to wystarczy, tego jeszcze nie wiemy. No i teraz pytanie jest moje takie, czy panowie jesteście optymistami, bo widzę tutaj pewną analogię do wyłaniania wykonawcy w przetargach na remont dawnej ulicy Sybiraków oraz Walczaka. Będzie dobrze, czy nie, Robert Tanacki, na początek?
Pytanie, jak oceniamy dobrze i z czyjej perspektywy? Z perspektywy uczniów i rodziców tych uczniów na pewno nie będzie dobrze, ponieważ ten przetarg był skazany na fiasko od samego początku, kiedy zakreśla się taki budżet, jaki został zakreślony. No to było oczywistym, że upadnie ten przetarg bez ofert złożonych. To naturalne, że przy dzisiejszym rynku, myślę, że to prezydent i kolega o tym wie. I to wymaga korekty i dyskusji. Ja myślę, że tutaj nie było jakiejś złej woli, tylko po prostu przetarg został ogłoszony, dlatego że jest wola wykonania. Rynek odpowiedział na to tak, jak odpowiedział i trzeba to skorygować, a myślę, że te kilka milionów, które zostało zaproponowane, to nie jest właściwa korekta i o tym pewnie będziemy dyskutować też na pierwszych radach miasta i ja osobiście na pewno to podniosę, ponieważ jest to mój okręg wyborczy i ja również z kolegami, którzy budowali listy, bardzo mocno komunikowaliśmy w tym zakresie, ponieważ tam jest dramatyczna sytuacja, tam się na przykład lekcje odbywają w godzinach wieczornych w piwnicach, są porozstrzelane, porozbijane, to powoduje, że to rozbija dzień pracy też rodziców. No i ta szkoła wymaga remontu. My to osobiście widzieliśmy jako obecni radni, jako kandydaci w okresie wyborczym i myślę, że tutaj trzeba na pewno się nad tym tematem bardzo mocno pochylić. Ja osobiście będę bardzo mocno to walczył.
Przypomnę, że w pierwszym przetargu miasto przeznaczyło na ten cel blisko 6 milionów złotych, w drugim 8, a w trzecim będzie to ponad 10 milionów złotych. Patryk Broszko, proszę.
Panie redaktorze, pan powiedział, że miasto chce dołożyć, a miasto tak na dobrą sprawę musi dołożyć te pieniądze. No coraz ciężej jest naprawdę wbić się w stawki, które są dzisiaj windowane przez przedsiębiorców. Coraz ciężej w ogóle znaleźć tych przedsiębiorców, ale na to składa się wiele czynników. Jednym z takich czynników od stycznia przyszłego roku będzie to, że nasi zachodni sąsiedzi Niemcy otwierają granice dla rynek pracy, przepraszam, dla wszystkich obywateli z całego świata, więc proszę sobie wyobrazić, jakie będziemy mieli trudności ze znalezieniem wykonawców już od stycznia przyszłego roku. Ja czekam z niecierpliwością, aż nasz rząd w porę zareaguje i dostaniemy uregulowania prawne, które będą pozwalały nam ściągać pracowników z zagranicy, niekoniecznie z Ukrainy tylko i z Białorusi. No, tu trzeba będzie reagować, bo każdy kolejny przetarg to będą te same kłopoty. I to nie są tylko kłopoty Gorzowa, ale całego kraju dzisiaj. Nikt nie ma wątpliwości, bo tutaj się zgodzę w zakresie tego, że ten remont jest potrzebny. Tak? Tego nikt nie kwestionuje i zarówno nam jako radnym, myślę, że prezydentowi na pewno i mieszkańcom, tak, rodzicom uczniów tej szkoły zależy na tym, żeby ten remont się odbył, ale nie ma innej drogi wyjścia, jak tylko i wyłącznie przetarg. A w przetargu, jeżeli pojawią się oferenci, to wtedy badamy ich oferty. Jeżeli one są drastycznie za wysokie, no nie możemy sobie na to pozwolić, bo ucierpią inne przedsięwzięcia, których również są konieczne do realizacji na terenie Gorzowa. Stąd konieczność rozpisania kolejnego przetargu i dołożenia tylu pieniędzy, ile się da.
Ale czy tu, panie radny, jest jedna sprzeczność z tym, co pan mówi, a z tym, co miasto proponuje i tutaj zakreślenie tej kwoty w stosunku do oferty aktualnej jest problem, że ta kwota znowuż będzie niewystarczająca i oczekiwanie na to, aż się zgłosi oferent, który dobije do tej propozycji miasta, no może być oczekiwaniem w nieskończoność, a jak rynek, tak jak pan zasugerował, w przyszłym roku jeszcze spowoduje, że będą to wyższe koszty, to możemy znowu to przespać. Już takie sytuacje mieliśmy i ja nie mówię, że to jest czyjaś wina. To rynek to reguluje i chyba oboje się tutaj zgodzimy, że to, co pan sugerował w zakresie też jakby decyzji rządu i oddziaływania rządu na kwestie rynku pracy, to ja tutaj pana zapewniam, będąc w koalicji rządzącej jako wiceprezes Porozumienia, że nad tym rząd pracuje i również ministerstwa, które są w zakresie naszej partii objęte przez Ministerstwo Przedsiębiorczości. Ale wracając do tutaj naszego podwórka, właśnie chodzi o to, że to, co pan wskazał, jest powodem do tego, że jak najszybciej, nawet w tym roku już powinniśmy podnieść kwestię tych najbardziej newralgicznych przetargów. Tu nie chodzi tylko o szkołę. Ja myślę, że motywacja jest po obu stronach ta sama, i prezydenta, i mieszkańców, żeby pewne rzeczy dopinać, więc myślę, że to powinno być na pierwszych radach sesji miasta, na pierwszych radach poruszone i myślę, że prezydent powinien się nad tym jak najszybciej pochylić, szczególnie że tam jest przedstawiony, tam jest przekazany prezydentowi projekt, który został wyceniony i ten budżet, nawet wycena dla sprzed wielu miesięcy jakby kosztów pracy liczonych była dużo, dużo wyższa, a ten przetarg został ogłoszony z zakreśleniem budżetu na dużo niższą kwotę z założenia.
Mówi pan, że to są niewystarczające metody, to o jaką kwotę pan by założył, żeby można było wyłonić wykonawcę? Bo według mojej wiedzy nie ma kwoty, którą miasto mogłoby założyć i dawałoby to gwarancję, że wykonawca się znajdzie.
Panowie, oczywiście, takiej nigdy nie ma.
To no właśnie, bo to jest taka teoretyczna dyskusja akademicka wręcz, a gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest to rozgoryczenie rodziców, tak, że nie będzie nowej szkoły, a będzie rozbudowywany obecny moloch, bo tak go trzeba nazwać. To jest moloch, to jest wręcz fabryka szkolna, jakim jest właśnie szkoła na Górczynie.
To prawda.
Ale to wynika z tego, że Górczyn jest sypialnią Gorzowa. Miasta Gorzowa, tak? Deweloperzy właśnie w tym miejscu lokowali budynki. Mieszkańcy kupowali te mieszkania i było wiadomym, że trzeba będzie tą szkołę rozbudować.
Ktoś ten teren sprzedał.
Niestety teren jesteśmy w takim okresie mało korzystnym dla inwestycji, że po prostu ta inwestycja przesunie nam się w czasie, bo ona będzie zrealizowana, ale będzie przesunięta.
Czy to jeszcze cieszę, że tutaj pan radny się zgadza z tym, że to jest... Myślę, że tutaj jednogłośnie mówimy o tym. No ja tylko chciałbym, żeby nie było to... Bo często jest tak, że kiedy są priorytety i prezydent ma do spięcia tyle spraw, no to najprostszym zabiegiem jest ogłosić przetarg z zakreśleniem budżetu takiego, że żeby on po prostu nie przeszedł. I oboje o tym wiemy. Tak działa polityka i tutaj ja będę zawsze uczciwy w swojej narracji. Jak pan kolega radny chce przedstawiać sprawę w ten sposób, że nie da się. Ja uważam, że się da, tylko to nadszarpnęłoby budżet i trzeba by było szukać rozwiązań budżetowych i przesuwać pewne rzeczy, czyli klocki, to miałoby oddziaływanie na inne kwestie. I pytanie, czy jest to możliwe? Tak uczciwie, ja tego nie wiem. Myślę, że powinniśmy po prostu przeanalizować tę sytuację i poszukać rozwiązania.
No ale miasto będzie miało kredyt, jak panowie wiecie.
A i to jest kolejny element, który może na przykład o tym przeważyć.
Tak, z tego się też cieszę. Panie radny, doskonale pan wie, że nawet jeżeli przeznaczymy 20 milionów złotych na tę inwestycję, to nie ma gwarancji, że ktoś złoży ofertę w ramach tej kwoty, a nie na przykład na 25 milionów.
Ale zwiększamy prawdopodobieństwo.
Ale zawsze gdzieś tam musi być zdrowy rozsądek. Jasne, tak było przecież przy dawnej ulicy Sybiraków.
Prawda jest taka, panie redaktorze, pozwolę sobie kończąc ten temat, że każdemu z nas zależy na tym, żeby ten remont był i będziemy bacznie obserwować to, jak będą się rozstrzygały kolejne przetargi z nadzieją na to, że wyłonimy w końcu oferent.
Proponuję, zmieńmy temat, bo przedsiębiorcy z ulicy Sikorskiego, jak się okazuje, mogą liczyć na kolejne ulgi w opłatach czynszowych, a wszystko oczywiście w związku z remontem tej ulicy i znaczącym spadkiem przychodów. Dotychczas najemcy lokali komunalnych korzystali z 50% obniżki stawek czynszu. Teraz może ona wynieść nawet 80%, ale są warunki. Przepisy te będą obowiązywać tylko najemców lokali komunalnych, czyli tych, którzy wynajmują je od miasta. I czy to jest sprawiedliwa i zasadna decyzja, panowie? Zaczyna Patryk Groszko.
No tak, panie redaktorze, mówimy o lokalach komunalnych, które są we władaniu miasta, tak? Miasto jest ich właścicielem. Tak. No nie możemy obniżyć stawek czynszu prywatnych, komercyjnych lokali, no bo nie mamy do tego żadnych narzędzi. Dlatego co mnie akurat nie dziwi, że mówimy tutaj o lokalach komunalnych. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom tychże przedsiębiorców, którzy, co tu dużo mówić, przez ten remont są w pewnym sensie pokrzywdzeni. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie za to, że te remonty tak jakby ograniczają dostęp konsumentów do ich przedsiębiorstw. No i z tego należy się cieszyć, że akurat władza miasta reaguje na te przeciwności względem przedsiębiorców i na tyle, na ile może pomaga.
Robert, tutaj myślę, że całkowicie błędne założenie, ponieważ obniżenie czynszów tylko i wyłącznie dla wybranych lokali należących do miasta, w tym wypadku i najmowanych, czyli do powiedzmy najmu lokali komunalnych, spowoduje, że ci, którzy są na rynku i najęli na przykład lokale i mają długoterminowe umowy i ten remont się przeciąga, będą w jeszcze gorszym położeniu, a to są prywatni przedsiębiorcy. Ci najemcy, którzy na przykład wynajmują te lokale, też staną w trudnej sytuacji reagowania na taką sytuację zastaną i tutaj jakby no, te błędy miasta powodują i decyzji, które były związane z tym remontem i sytuacji też zmiennych, które rzeczywiście są niezależne od miasta, które się pojawiły, powodują, że albo nikomu nie obniżamy tych czynszów i nie dajemy takiej gratyfikacji, albo na przykład dla prywatnych przedsiębiorców w podobnej skali przeliczonej przez metraż w stosunku na przykład do umowy będzie miasto jakiś zakreślony miało budżet, żeby im dopłacić do tych czynszów, żeby nie spowodować, że ci, którzy z prywatnego rynku najęli lokale, mieliby sytuację trudniejszą od tych, którzy na przykład wynajęli lokale komunalne. Dlaczego tak ma być, że ktoś, kto wynajmuje z prywatnego rynku, ma obrywać, a ten, który wynajął od miasta, jest na preferencyjnych warunkach? To spowoduje, że ci, którzy z prywatnego rynku wynajmowali, jeszcze gorszej sytuacji się znajdą, więc ten mechanizm z założenia może był dobry, ale niekoniecznie pod kątem zakreślenia tego, dla kogo ta pomoc płynie, jest dobrze zaimplementowany. Więc tutaj warto by było jeszcze to przemyśleć, żeby ten zakres albo poszerzyć, albo nikomu nie pomagać. No i rynek zobaczymy, jak to zweryfikuje.
Pan, nie znam dokładnie uregulowań prawnych w tym zakresie, ale wydaje mi się, że miasto nie może łożyć swojego majątku na rzecz prywatnych przedsiębiorców. No musi być ku temu jakaś podstawa prawna. Jeżeli chodzi o zmienną tej sytuacji, no to również i prywatni przedsiębiorcy, którzy wynajmują czy dzierżawią od prywatnych osób, mogą występować do tych osób o to, aby na czas remontu zmniejszyć im te czynsze. Oczywiście prywatny przedsiębiorca, który wynajmuje czy dzierżawia, może się na to nie zgodzić, aczkolwiek w tym zakresie są uregulowania prawne w kodeksie cywilnym, które pozwalają wystąpić do sądu z odpowiednim pozwem o to, aby na czas właśnie tej przeszkody w postaci remontu regulować te czynsze na innym poziomie. Tylko że zdajemy sobie sprawę, że to jest czasochłonne, ale nie ma innej drogi wyjścia dla tych prywatnych przedsiębiorców. Moje zdanie jest takie, że miasto, jeżeli może, to niech pomaga. I tak się dzieje w tej sytuacji.
No tak, tylko że tutaj nie jest winowajcą ani wynajmujący w tym prywatnym sektorze, ani ten, który najmował od tego wynajmującego, tylko powodem jest po prostu sytuacja, która dotyczy remontu, a to jest administrowane przez miasto. Decyzje w zakresie inwestycji były podejmowane przez miasto i taka odpowiedzialność czysto ludzka płynie po prostu na włodarzy miasta dzisiaj i bądźmy uczciwi, co nie oznacza, że przyczyny dookoła tego, że to się przeciąga, były na przykład, nie wiem, realizowane z premedytacją. Tego negatywnie nie oceniam, że ktoś chciał, żeby tak było, wręcz przeciwnie. Wierzę w to, że każdy, w tym prezydent, chciał, żeby to się zakończyło w czasie i jak najszybciej. Przeciągają się te kwestie. Trzeba znaleźć taki mechanizm, który nie uderzy ani w sektor prywatny, ani tym bardziej...
Czyli jaki?
No tak jak pan zasugerował, jeżeli miasto prawnie na przykład nie jest w stanie tego zrobić, na przykład nie pomagać nikomu w tym zakresie, bo to spowoduje niekonkurencyjność.
No to tutaj różnimy się w tym zdaniu, bo ja jestem panowie, za tym, żeby się. Jednak miasto pomagało.
A ja jestem, żeby pomagało równo albo w
proponuję
ogóle.
Przygotować interpelację, czy to indywidualną, czy klubową i podjąć temat na sesji. Także proponuję, zróbmy teraz przerwę. W miejskich sprawach radni Robert Anacki i Patryk Broszko. Powracamy niebawem.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Dwójka radnych dzisiaj w Miejskich Sprawach. Robert Anacki, Patryk Broszko i kolejny temat. W przyszły czwartek, w przyszłym tygodniu oczywiście, odbędzie się ostatni przetarg w ramach programu Tania Działka Budowlana. Na licytację tym razem zostanie wystawionych 15 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. No to jest taki dobry moment, żeby już pokusić się o podsumowanie, jak panowie oceniacie skutki tego programu dla Gorzowa. Oczekiwania mieliśmy większe, czy efekty przerodziły nasze najśmielsze oczekiwania? Robert Anacki, proszę.
Czy ja ogólnie jestem zdania, że czym więcej w prywatnych rękach, tym bardziej regulowane jest przez rynek podaż później i popyt i to wszystko później nie odbiega od realiów rynkowych. Aczkolwiek jeżeli chodzi o kwestie miasta, to tutaj no, żyjemy w pewnej wspólnocie i zakreślanie tego, w jaki sposób powinniśmy dysponować tymi działkami, które nam pozostały w naszych rękach, no, powinno być w jakiś sposób na pewno zorganizowane tak, aby to trafiało później do mieszkańców. Niestety większość tych działek, tak jak zresztą tu mieliśmy przed chwileczką dyskusję i tu zgadzam się z kolegą Proszko, że większość działek została tak podyktowana i sprzedana, że sypialnia gorzowa na przykład pojawiła się na Machadanie w przypadku budownictwa wielorodzinnego i obawiam się, że no, to będzie miało żadne skutki tak naprawdę dla większości mieszkańców w tej chwili, jeżeli chodzi o te kwestie domków jednorodzinnych i tych działek. Także myślę, że po prostu ten program jak najbardziej jest dobry, bo czym więcej trafia własności do rąk prywatnych, tym lepiej, bo prywatny właściciel zawsze najlepiej zadba o daną własność. I na tym przykładzie też można spojrzeć na właśnie lokale komunalne, które niszczą. I uważam, że też powinny być w odpowiedni sposób przekazywane w ręce prywatne. Ale to jest inny, odrębny temat.
Program dobiega końca, bo nie może być kontynuowany przez zmianę w przepisach zresztą.
Tak.
Patryk Broszko.
Dokładnie tak. Ustawa o, z tego co pamiętam, gospodarce nieruchomościami wskazuje na to, że w obrocie gospodarczym nie, w tego typu sprawach nie może być użytkowanie wieczyste, wyłącznie własność. No co za tym idzie, program dobiega końca, a jak pokazał ten czas, w którym ten program funkcjonował, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta i przyniósł wiele pozytywnych skutków w postaci tego, że przybędzie nam nieruchomości na terenie miasta Gorzowa, ale też wiem, że osoby spoza Gorzowa były zainteresowane nabyciem tych nieruchomości, więc przybędzie nam tego prawa użytkowania wieczystego, więc przybędzie nam również mieszkańców. I to jest im plus, jeżeli chodzi o skutki dla budżetu miasta. Zobaczymy, jaki program zostanie stworzony w oparciu o tą nową formułę tej znowelizowanej ustawy. Chciałbym, żeby to było kontynuowane, bo tak jak mówię, statystyka jest tutaj po stronie miasta, po stronie prezydenta, po stronie tego programu, czyli bardzo duże zainteresowanie, na bardzo dużo wylicytowanych tych nieruchomości. A co za tym idzie, warto by było to kontynuować, chociażby dla skutków budżetowych, dla skutków tego, żeby w Gorzowie przybywało nam, a nie ubywało mieszkańców.
Takie hasło ostatnio pojawiło się. Magistrat zachęca. Zachęca, odkryjmy Kłodawkę. O co chodzi? W grudniu ma być gotowa trasa wzdłuż Kłodawki, a już teraz planowane są imprezy, które mają niejako no, przybliżyć mieszkańcom walory nowej trasy. Panowie, jak oceniacie ten pomysł otwarcia na Kłodawkę? Bo ja przyznaję, że przypomina mi się takie hasło sprzed lat. Gorzów zwraca się ku rzece. Wtedy była mowa oczywiście o Warcie, teraz o Kłodawce. Patryk Broszko rozpoczyna.
No przede wszystkim, panie redaktorze, weźmy pod uwagę, że póki co aura jeszcze pozwala nam odkryć tą Kłodawkę. Bardzo możliwe, że w grudniu na przykład już będzie śnieg i co za tym idzie, walory tej Kłodawki zobaczymy dopiero wiosną przyszłego roku, a warto takim projektem, który naprawdę znajduje uznanie wśród większości mieszkańców Gorzowa, pochwalić się i przedstawić mieszkańcom go już dzisiaj. Czy to jest skierowanie się ku rzece? No na pewno ku Kłodawce, która jest takim naturalnym i pozytywnie wizualną częścią Gorzowa. Nadaje ona klimat. Dzisiaj okazuje się, że wzdłuż tej Kłodawki można było zrobić ścieżki rowerowe, trakt spacerowy, można było zrobić place zabaw i z tych placów zabaw, z tych ścieżek, z tych przejść korzystałem już dzisiaj w bardzo dużej części mieszkańcy, więc warto by było to oficjalnie mieszkańcom pokazać i powiedzieć, słuchajcie, oprócz kwadratu mamy dzisiaj jeszcze jedno miejsce dla rodzin z dziećmi, to jest wzdłuż Kłodawki, można się przejechać, można przespacerować, no można biegać.
Temat
tak.
Kłodawki podnoszone przez mieszkańców, że no mamy taką malowniczą rzeczkę przepływającą w zasadzie przez centrum miasta, tak jakby jej nie było.
No i okazuje się, że można było podjąć działania, które sprawią, że zyska jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o ten walor estetyczny i praktyczny, tak? Bo tak jak mówię, mieszkańcy praktycznie od Garbary do ulicy Chodkiewicza będą mogli korzystać z jej walorów i z tego, co powstało przez ten ostatni rok inwestycji.
I teraz Robert Tarnacki.
Czyli się tutaj zgadzam w całej rozciągłości, dlatego że wszelkie inicjatywy, które odsłaniają te naturalne walory miasta i jego jakby geograficzne też położenie, dlatego że no, mamy rzekę Wartę, ale oprócz tego właśnie Kłodawkę, o której bardzo mało się mówiło i samo podniesienie tego tematu na pewno będzie motywowało do tego, aby przemyśleć również inne kwestie, które będą z kolei oddziaływały na mieszkańców i motywowały ich do tego, aby więcej czasu ludzie spędzali w tych miejscach, które miasto zorganizuje do wspólnego spędzania czasu, żeby ludzie po prostu byli między sobą i też z dziećmi mogli wyjść w urokliwe miejsca, a na pewno można powiedzieć, że Kłodawka jest takim elementem naturalnym, który pozwala organizować. To dużo pracy przed nami, ponieważ ona w wielu miejscach jest zaniedbana, ta rzeczka, i tutaj patrząc na aglomerację w ogóle, o której też bardzo często rozmawialiśmy w kampanii wyborczej, no warto przypomnieć o tym, że to nie jest tylko ten odcinek, o którym tutaj kolega napominał i na pewno by było warto szerzej pomyśleć o zagospodarowaniu tego pod kątem też turystycznym, no bo mieszkańcy to jedno, a dwa, turyści, którzy mogliby tutaj przyjechać i na przykład w restauracji przy takiej rzeczce korzystać z oferty na przykład naszego lokalnego biznesu. To też zasili, jak tutaj kolega często napominał w poprzedniej odpowiedzi, budżet miasta w postaci pośrednio podatków, które oni wprowadzają. Więc
panowie,
to jest dobry pomysł.
Niespełna 5 minut nam pozostało, nawet trochę mniej. To jest to pytanie, które teraz zadam, to jest pytanie rzeka, ale ja proszę o takie syntetyczne odpowiedzi. Zdaje się, że jutro jest sesja Rady Miasta, ta inaugurująca kadencję. Więc pytanie, które mi się ciśnie na uszach, na usta. Jakie zadania są według panów najpilniejsze dla tego samorządu Gorzowa, nowego samorządu, 5 lat przed nami, priorytety, cele, najważniejsze zadania?
Panie redaktorze, w 5 minut na 2 osoby.
Proszę wypunktować.
Jeżeli ja mogę zacząć, no przede wszystkim to z kwestie infrastrukturalne, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, czyli to, co ma nam przynieść w przyszłości taką kadrę zasilającą przedsiębiorców na terenie miasta Gorzowa, tak? Bo to jest powrót do konkretnych zawodów na rzecz kosztem, powiedzmy, liceów ogólnokształcących i tak dalej. To, co dzisiaj rynek wymaga, tak? Czyli odpowiedź na te wezwania rynku, jeżeli chodzi o pracowników. Jeżeli chodzi o kolejne infrastrukturalne, to jest hala widowiskowo-sportowa. Bez wątpienia chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, łącznie z radną Kunicką, jesteśmy skłonni ku temu, żeby ta hala rzeczywiście powstała, bo mamy w najwyższych rozgrywkach drużyny, które warto, żeby trenowały w dogodnych warunkach. To jest również stadion lekkoatletyczny, to jest cały szereg dróg, to jest rozwój budżetu obywatelskiego, to jest zmiana przede wszystkim też, jeżeli chodzi o mój okręg, to jest Zawarcie. Tak? No w przyszłym roku już ruszamy z remontem ulicy Śląskiej. No cała gama kamienic stoi w kolejce do programu Mieszkaj Lepiej. No brakuje tych wykonawców, ale będziemy się starać sukcesywnie zmieniać tę wizualną stronę Zawarcia. No i cała gama mniejszych lub większych przedsięwzięć, która na terenie miasta Gorzowa będzie realizowana w celu przede wszystkim polepszenia takiej jakości życia mieszkańców w celach też gospodarczych. No przecież to jest też kwestia strefy. Już kończę, tak, bo to jest bardzo istotne, aby ta strefa przemysłowa na terenie Gorzowa powstała. Będziemy mieć 400 hektarów, gdzie będziemy mogli skomasować kolejnych przedsiębiorstw na terenie miasta Gorzowa, a to będzie z kolei rodziło skutki budżetowe dla miasta.
I teraz Robert Zanacki.
Czy ja tylko mógłbym bić brawo tutaj, ponieważ zgadzam się w całej rozciągłości. Myślę, że kolega Broszko wymienił w punktach wszelkie kwestie dotyczące tego, co każdy z nas niósł w swoich programach. Zawsze różniliśmy się tylko tą drogą do osiągania tego celu i pewnie się będziemy różnili. Mamy różne pomysły i na tym też to polega, jeżeli chodzi o demokrację i wybory. No, tak ocenili wyborcy, jak ocenili ostatnie wybory. I myślę, że tutaj pod kątem tych punktów na pewno będzie szeroka koalicja, bo wszyscy jako radni będziemy działali na rzecz Gorzowa. A z konkretów zabrakło mi tylko jednego i to bardzo ważnego punktu, który moim zdaniem będzie fundamentem pod to, czy nasze miasto przez dekadę, dwie, trzy najbliższe będzie się rozwijać, czy nie. Akademickości. Nie było tutaj wspomniane tego, że po części było oczywiście rozwój centrum kształcenia zawodowego i tak dalej. To wszystko się ze sobą wiąże, czyli ta edukacja jako ogólnie rozumiana, ale akademickość, czyli posiadanie dużej liczby studentów i kadry wysoko wyspecjalizowanej i właśnie lobbowanie za tym i pomoc miasta w tym zakresie, czyli przeznaczanie też środków na to, aby Akademia Gorzowska była centrum kształcenia specjalistów, to spowoduje, że do tej strefy dopiero przyjdą inwestycje. I jeszcze jeden element. Ja jeżdżę trochę po świecie, zresztą tutaj rozmawialiśmy przed audycją, że kolega również. I ja nie słyszę o Gorzowie jako miejscu na, miejscu na świetne inwestycje. Ja się zgadzam, że te 400 hektarów to jest element, ale też promocja miasta powinna za tym iść. Tutaj jest realizowana. Mam nadzieję, że będzie właśnie pod kątem tym biznesowym. Jako świetnego logistycznie miejsca do inwestycji, a za tym jak pójdzie kadra akademicka, to zamykamy temat i cała ta reszta, o której tu kolega Broszko mówił, to już po prostu wodospadem popłynie i mam nadzieję, że tak za dekadę, dwie, jak będziemy kiedyś rozmawiać, to dokładnie tak będzie. No tego życzę wszystkim mieszkańcom Gorzowa.
I to tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Co prawda dotarła do studia pani radna Halina Kolnicka na dwie minuty przed końcem audycji, ale pozwoli pani, że już nie będę o to pytał, a zapraszam gorąco za tydzień we wtorek także na miejskie sprawy. Robert Anacki, Klub Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Pozdrawiam radiosłuchaczy, dziękuję panie redaktorze.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.